Bardzo mi miło uczestniczyć w tym sympozjum. Była mowa o metafizyce, była mowa o filozofii, o teologii, a teraz ta trzecia brakująca nauka. Wykład jest długi, a czasu mamy strasznie mało. Umieszczę go w internecie. Jest w nim dużo obrazów. Dlaczego? Dlatego, że w rozważaniu prawd skomplikowanych wyobraźnia naukowca, wyobraźnia teologa i wyobraźnia artysty jest wyobraźnią tego samego człowieka przez duże C. W związku z tym interesujące jest dla naszego zrozumienia świata zewnętrznego, tylko prawd wiary, pewna wyobraźnia. Artykuł jeden z dwóch, który wyszedł, trzeci o przesuwaniu się granic będzie dotyczył teologii, za jakiś czas się pewno pojawi. Jak to przerzucać, panie Janku? Tym strzałką? W co celować?
To było włączyć, proszę.
Właśnie doświadczenie polega na tym, że spotykamy się zawsze z nową sytuacją i trzeba ją rozwiązać. Drugim motywem do napisania artykułu o przesuwaniu się granic, o bezustannym przesuwaniu się granic, nie non progresso ma progredire, che è un altro significato, od czasu do czasu będę naszemu gościowi wyjaśniał, przesuwanie się granic, dlatego, że trudno stwierdzić, w którym kierunku te granice się przesuwają. Drugim motywem był artykuł księdza dziekana Teologia wśród nauk. I w pewnym sensie staram się odpowiedzieć również na to pytanie, ale prawdziwą motywacją są słowa kardynała Ratzingera z 1976 roku w czterech kazaniach o stworzeniu świata, w których pisze, że w całości ma się wrażenie, że przez ostatnie 400 lat wiara odstępuje od swoich dogmatów i wkrótce znajdziemy się w sytuacji, że nie będzie niczego do obrony. A drugie stwierdzenie z książki z Messorim jest następujące, że w hipotezie ewolucyjnej świata pewna nie ma miejsca na grzech pierworodny. Byłaby to raczej pewnego rodzaju niedoskonałość, gdzie poprawianie się bezustanne człowieka byłoby czymś normalnym i odkupienie zostałoby przeniesione z historii w przyszłość. Oczywiście ja to przedstawiam w taki sposób, że wówczas całe chrześcijaństwo nie ma sensu, bo Chrystus zstąpił z nieba, chyba trochę przez pomyłkę, bo nie było grzechu pierworodnego. I to jest pan piękne zdjęcie z Wolterny. Zdjęcie zrobione przez moją małżonkę, bo ktoś dzisiaj powiedział, że nie wystarczy być nauczycielem, ale trzeba być również świadkiem. I to są zdjęcia robione przez nas jako świadkowie określonych zjawisk. Teraz o Arystotelesie, aby nie było wątpliwości, że jestem stronniczy. Cytuję z Metafizyki i przeczytam, ponieważ mamy studentów z fizyki, przeczytam kawałek w oryginale, zaraz przetłumaczę na polski. Tre sono di conseguenza le branche della filosofia teorica, la matematica, la fizyka e la teologia. Trzy są więc w konsekwencji dziedziny filozofii teoretycznej. Matematyka, fizyka i teologia. Non c'è dubbio infatti che se mai il divino esiste in una realtà di quel tipo. Nie ma więc wątpliwości, że o ile boskie istnieje, istnieje w rzeczywistości tego rodzaju. Teraz dwa zdania dla teologów. Z Arystotelesem jesteśmy dużo, dużo przed chrześcijaństwem. E non è dubbio anche che la scienza più alta deve avere come oggetto il genere più alto di realtà. Nie ma wątpliwości, że nauka jak najwyższa, musi mieć jako obiekt poznania rzeczywistość najwyższą. E mentre le scienze teoriche sono di gran lunga preferibili ale altre scienze, ponieważ nauki teoretycznie mają niezbywalną wyższość w stosunku do innych nauk, mówi to biolog Arystoteles, questa sua volta di gran lunga preferibile alle altre due scienze teoriche. Czyli teologia ma bez wątpienia wyższość nad pozostałymi dwoma naukami teoretycznymi. Jeszcze dla studentów fizyki przeczytam jedno zdanie. Orbene, se esistesse un'altra sostanza oltre quella che costituisce la natura, la fisica sarebbe la scienza prima. O ile więc nie istniałoby nic ponad materię, fizyka byłaby najważniejszą nauką. O ile nie istniałoby nic ponad materię. Święty Tomasz podobnie dzieli nauki na filozofię, teologię i fizykę. I on mówi tak, jeżeli mówimy o obiektach, które znajdują się w materii, w czasie i przestrzeni, zajmuje się tym fizyka. Jeżeli mówimy o obiektach, które mogą istnieć w przestrzeni, tym zajmuje się matematyka. Jeżeli mówimy o obiektach jak anioły czy Pan Bóg, które nie mogą istnieć w przestrzeni, mogą jak zechcą, i nie mogą istnieć w czasie przestrzeni, tym zajmuje się teologia. Czyli mówiąc krótko, to dla fizyka jest stół. Dla matematyka jest to prostokąt, a dla filozofa jest to pojęcie stołu. I to jest ta różnica między tymi trzema naukami teologicznymi, wychodząc od Arystotelesa i od świętego Tomasza. Ja specjalnie jestem trochę polityczny, bo zaraz będziemy mieli szeroką dyskusję i oczywiście święty Tomasz nazywa teologię filozofią pierwszą. Proszę Państwa, czyli reasumując, obiekty, które istnieją w czasie i przestrzeni, jak autostrada, zajmuje się fizyka, linią prostą zajmuje się matematyka, obiekty, które nie istnieją w czasie i przestrzeni, jak pojęcia i idee, filozofię, a po świętym Tomaszu filozofia pierwsza, czyli teologia. Innymi słowy, próbując udowodnić istnienie teologii, udowodniliśmy istnienie metodologii. Metodologia ta sama, którą Arystoteles zastosował do fizyki, jak powiedział ksiądz profesor Mróz, traktował fizykę jako naukę teoretyczną. W ten sposób, ale musimy jeszcze udowodnić istnienie obiektu badania. I to jest trudniejsze. To będzie fragment wykładu, który zrodził się w 2003 roku na zapotrzebowanie parafii w Stenico, przyjaciół, którzy mówią, no jak to? Przecież Biblia mówi, że Pan Bóg stworzył niebo, a ziemię, a to nieprawda, bo był wielki wybuch, to oczywiście jest bzdura. Pan Bóg ulepił Adama z gliny, nieprawda była. Była ewolucja i człowiek pochodzi od małpy. Pan Bóg pomieszał języki, wieży Babel, nieprawda, to ewolucja wykształciła języki. Stawiamy trzy hipotezy robocze i będziemy bardzo szybko musieli przez te hipotezy robocze przelecieć, poczynając od początku, in principio, gioco di parole, in principle, w zasadzie i na początku. Czyli na początku, co było na początku? Zanim do tego dojdziemy, zabawa intelektualna, jak chcielibyśmy stworzyć świat. Zabawmy się przez minutę, jak byśmy chcieli stworzyć świat na zewnątrz. Zabawa dla dzieci, nie mamy czasu na dialog, ale oczywiście jako pierwsze musi powstać słońce, źródło energii, później ziemia, żeby to wszystko umieścić, jakaś biologia, jakaś jaskinia i wtedy pojawia się człowiek. Przypadkowo narysował się czarny, ale nie bez powodu. Nie bez powodu. Czyli, no jeszcze woda. Taki jest schemat. Co mówi Biblia? Biblia mówi tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładem, i duch, i wiatr, potężny wiatr wiał nad wodami. Absurd. Jak to niebo i ziemia, jaka ziemia, jaki wiatr, jaka woda. Jest to kompletnie bezsensowne. I rzeczywiście, jak zobaczymy wkrótce, nawet komentarze oficjalne do Biblii mówią, że jest to uproszczona opowieść, malownicza opowieść. Korzystam tutaj z obrazów. Najpierw niebo i ziemię, wicher potężny, a później powiedział, niech się stanie światłość i oddzielił światłość od ciemności. Przepiękny obraz z katedry świętego Marka, mozaika, XIII wiek. Oddzielenie ciemności od jasności. Niezwykła intuicja fizyczna, może zdążymy opowiedzieć. A to z Gerony w Hiszpanii, Creation, tapas de la Creation, gdzie wody wymieszane, wody na dole i wody u góry są wymieszane i dopiero później Pan Bóg je podzielił. Dopiero później Pan Bóg cyrklem wydzielił ziemię i wydzielił wodę. A to jest najpiękniejszy, mój ulubiony mozaika, XII wiek, Monreale na Sycylii, gdzie Pan Bóg jest młody, uśmiechnięty, trzyma rysunek techniczny w lewej ręce, żeby się nie pomylić, sobie wygodnie siedzi i kreśli planety. Proszę zauważyć, że planeta mniejsza na mniejszej orbicie jest niebieska, a większa na dalszej orbicie jest czerwona, będzie o tym za chwilę. No i teraz komentarz do Biblii. Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne, abstrakcyjne, należy zestawić z drugim, bardziej obrazowym, konkretnym. Ramy stworzenia dlatego, żeby świętować szabas. Innymi słowy, drodzy czytelnicy, nie traktujcie tego serio, bo to jest taka bajka. I tu się pojawia problem. I tu się pojawia problem, co z tym zrobić. No i przechodzimy do mojej dziedziny, czyli do fizyki. Zobaczymy, co mówi fizyka w tej kwestii, w takiej kolejności, o cząstkach elementarnych, promieniowaniu 2, nukleosynteza i atom. Otóż wiemy, że potrafimy materię podzielić na mniejsze kawałki, cząstki, atomy, jeszcze mniejsze jądro i w jądrze są jakieś składniki. Potrafimy to zrobić, mamy absolutnie niezbywalne fakty doświadczalne. Come diceva reverendo Artigas, scienze sperimentali portano alla nostra conoscenza del mondo. Jak mówił Mariano Artigas, fundator szkoły w Pamplonie, nauki doświadczalne przynoszą niezaprzeczalną wiedzę o istniejącym świecie. I co mówią te nauki doświadczalne? Otóż to nie tylko te cząstki, które pokazałem, ale to również cząstki, które powstają w wielkich akceleratorach. Te wszystkie ząbki to są badania kosztujące dziesiątki miliardów dolarów i każdy z tych ząbków przyniósł Nagrodę Nobla. To są cząstki, które istniały na początku Wszechświata. Istniały. Ta istniała przez pierwszą mikrosekundę, ta przez 10⁻⁹, ta przez 10⁻½ sekundy były, ale znikły natychmiast. My je, ponieważ wszyscy rysują te cząstki w postaci kropek, my je rysujemy w postaci zwierzaczków. Otóż każdy z nas składa się, proton składa się z takich dwóch kwarków, z ogonkiem do góry up, z ogonkiem na dół down. Ale oprócz tego są kwarki większe, które żyją bardzo krótko. Tamten jest dziwny, ten jest piękny, tak fizycy to nazwali. Ten jest czarujący, a ostatni jest górski, ledwo się na tym rysunku mieści. Ale to było tak, że górski zniknął natychmiast, czarujący jeszcze został, wszystko to się rozpadło, a dzisiaj mamy tylko dwa. Na samym początku. I z tych kwarków potrafimy złożyć proton i neutron w jakiś określony sposób. Wiemy, jak to zrobić. To są wszystkie własności, wszystko dobrze sprawdziliśmy. Możemy zaświadczyć, jest tu zresztą nas kilku fizyków, że z profesorem Duchem możemy zaświadczyć. Kosmologowie mówią inną rzecz. Kosmologowie mówią, że Wszechświat się rozszerza. Wszechświat się rozszerza przez ostatnie 13,5 miliarda lat i mają na to niezbite dowody. Ale też mówią inną rzecz. Pierwszy obraz materialnego Wszechświata to jest to, kiedy włączymy telewizor i pojawia się szum na ekranie. Ten szum to jest sygnał radiowy z początku Wszechświata. Ten szum powstał 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, oddzielił się od materii, światło oddzieliło się od materii i od tego czasu wędruje po Wszechświecie. To światło dzisiaj jest światłem radiowym, ale to światło było światłem żółtym, kiedy się oddzieliło, jak na mozaice z Wenecji. Czyli pierwszy dla nas namacalny moment istnienia Wszechświata to jest oddzielenie materii od promieniowania. Wszechświat był ciemny, patrząc z zewnątrz, mimo że był pełen promieniowania wewnątrz. Pierwsze gwiazdy powstały po 300 milionach lat, 200 milionach lat, powstały bardzo późno. Po 300 milionach lat. A Słońce powstało z wieku Wszechświata 13,5 miliarda lat dopiero po 9 miliardach lat istnienia Wszechświata. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby pierwiastków, z których składa się życie, selenu, miedzi. Wszystkie one powstały w wyniku zapadnięcia się gwiazdy, która była przedtem, i rozsypania tych śmieci po kosmosie. Tak byśmy policzyli raz, dwa, trzeciego dnia. I to są zdjęcia Wenus i zdjęcie Marsa zrobione przez NASA. To są ich orbity. Nie mówcie mi, że artysta Morar w XII wieku znał system kopernikański, bo nie uwierzę. Ale tak się wydaje. Kiedy element dwóch księży dokonało największych rewolucji koncepcyjnych w historii ludzkości. Kopernik, ksiądz dla uproszczenia, kanonik. Kopernik, kanonik we Fromborku, i Lemaître, kanonik w Malina w Belgii. Otóż to Lemaître rozwiązał równanie Einsteina i stwierdził, że wszechświat musi się rozszerzać. Na co Einstein powiedział, jest to najpiękniejsze wyjaśnienie stworzenia świata, kreacjone po angielsku, creation, that I ever found, jakie kiedykolwiek stwierdziłem. To jest stwierdzenie Einsteina. Dobrze, to tyle o kosmologii. Podsumujmy, moment zero, powstaje przestrzeń i czas, bo w odróżnieniu od Kanta nie są to żadne filozoficzne koncepcje, tylko są to wytwory materii. Dopóki nie było dwóch atomów, nie było czego mierzyć, nie było żadnej odległości, nie było żadnego czasu, zanim zaczęły elektrony biegać. Fizyka mówi tak, formowanie się materii w ciągu 3 minut, oddzielenie się światła po 300 tysiącach, po 300 milionach pierwszej gwiazdy. Co to są gwiazdy? Wodór. To jest oddzielenie, to jest formowanie się wodoru. A dopiero po 9 miliardach lat utworzenie się Ziemi. Tym razem Ziemi przez duże zero. I sumujmy to z tymi dwoma obrazami wielkiego wybuchu. Jeden mówi powstanie materii, uwolnienie światła, pierwsze galaktyki, powstanie Ziemi, a drugie mówi, że Bóg stworzył niebo i Ziemię. No przecież jakby napisali, że to powstały kwarki czarujące, to byście Państwo nie uwierzyli. No właśnie, więc jest najpierw Ziemia, a później pojawia się Ziemia jeszcze w trzecim czy w czwartym tygodniu, ale to chodzi o zupełnie inną Ziemię. Czyli to jeśli chodzi o prostą sprawę wszechświata, fizyki. Oczywiście 96% wszechświata umyka naszemu poznaniu. Fizycy powinni chodzić w siermięgach, posypywać się popiołem, mówiąc, że nic nie wiemy, bo 96% wszechświata umyka naszej koncepcji. Nie wiemy, gdzie tego szukać. Najlepsze wyjaśnienie to było na angielskiej Wikipedii dotyczące rozkładu galaktyk we wszechświecie, że to tak Pan Bóg sobie paluchem pomazał, bo na to jest najlepsze wyjaśnienie. Dzisiaj się to nazywa redshift anomaly. Usunięto to słowo fingers of God z Wikipedii. Ale sprawa człowieka jest dużo bardziej skomplikowana. Otóż sprawa człowieka, i tutaj korzystam z obecności naszego znakomitego specjalisty, profesora Włodka Ducha, który zajmuje się neurologią, bo Biblia mówi, że Pan Bóg dmuchnął w człowieka. Dmuchnął w człowieka i wówczas człowiek stał się istotą essere vivente, istotą żyjącą, nie żywą, ale żyjącą. Że to wystarczyło tylko takie dmuchnięcie, a później przez klonację ze szpiku Adama uzyskał Ewę. No to też taki pomysł. Człowiek pochodzi od małpy? Nieprawda, bo to małpy się oddzieliły od wspólnego pnia rozwojowego. Orangutany 12 milionów lat temu, goryle 9, a szympansy 6. I jak mówi znakomity genetyk, rozwój małp poszedł w drugim kierunku, cofnęły się genetycznie. Skąd my to wiemy? Bo mitochondria zawierają informację energetyczną komórki i mitochondria dziedziczone są tylko przez komórkę jajową, czyli przez kobiety, i dane genetyczne w Wikipedii narysowane prosto, w bardzo prosty sposób, raz, dwa, trzy, siedem schodków, mitochondrialna Ewa, ale spójrzmy do science, żeby nie oszukiwać, stosunkowo niedawne, wszystkie ludy świata różnią się od wspólnej przodkini jakieś 200 tysięcy lat, o 8-9 drabinek. Innymi słowy, genetycy mówią, że 200 tysięcy lat temu mieliśmy dokładnie ten sam genom, nasz przodek. Dla mężczyzny jest to dużo trudniej, bo trzeba pogrzebać w chromozomie Y, ale tutaj też mamy 120 tysięcy lat i też mamy jednego przodka. Podaję odnośniki do literatury, kto chce sprawdzić. I teraz, czy to było w tym samym czasie? No to są dane statystyczne. Dwa rozkłady Poissona na siebie zachodzą. Jakieś 120 tysięcy lat w tym samym miejscu i w tym samym czasie mógł istnieć Adam i Ewa. To mówi genetyka. Ja nie mówię, że istnieje, ale genetyka mówi, że mógł. I teraz o kulturze trochę, bo kultura jest wyznacznikiem człowieka. Znamy malowidła we Francji, to są malowidła 40 tysięcy lat temu w Indonezji. 40 tysięcy lat temu. Takie same odciski człowieka jak we Francji, ta sama potrzeba psychiczna zapisania się. A to jest pierwszy rysunek sprzed 80 tysięcy lat z południowej Afryki. Ktoś się nudził i wyrysował taką kratkę. Szlaczki w szkole podstawowej kazali mi tak coś robić, nigdy nie robiłem, bo mi się wydawało. I odpowiadając tutaj od razu na pytanie Włodka, które się może pojawić, na artykuł, w którym cytuję Arystotelesa i zajmuje się nowoczesne centrum neurologii, odpowiedzią mózgu na jedno słowo, to jest odpowiedź mózgu na jedno słowo, to jest lawina sygnałów wędrująca po mózgu w sposób, który sobie tylko mózg wie, z odpowiednimi odstępami czasowymi. Dysleksja polega na tym, że za szybko przechodzi z ośrodka wzrokowego do ośrodka mowy. Musi to pójść w ścisłej sekwencji. Czy wystarczy jedno tchnięcie, żeby stworzyć mózg? Otóż tak, mózg jest układem neuronów. Wiele zjawisk rośnie eksponencjalnie. Ale neurony działają tak, że sygnał przychodzi z jednego do drugiego, z drugiego do czwartego, z czwartego do ósmego. To są kombinacje z zachowaniem kolejności. Przy 10 komórkach mamy 3 miliony możliwych kombinacji. 10 komórkach, a w mózgu mamy miliony komórek. Jak mówi profesor Duch, jest to najbardziej złożony obiekt we wszechświecie. No i wieża Babel, okazuje się, że 14 tysięcy lat temu mieliśmy jeden język i wywodził się on gdzieś z Babilonu, czyli wieża Babel też się zgadza. Czyli tak, filozofowie dyskutowali na temat powstania świata. Doprowadziło to prawie do zamknięcia Uniwersytetu Paryskiego w 1277 roku. Święty Tomasz się wyniósł, żeby nie uczestniczyć w polemice. Ale dzisiaj nie ma problemu. Wszechświat miał początek. Nie istnieje. Usunęliśmy ten problem z filozofii. On w filozofii nie istnieje. A wynik potwierdza teologię. Co z człowiekiem? No genetyka mówi, że mógł zaistnieć Adam i Ewa. Mówi, że mógł zaistnieć. Usunęliśmy to zagadnienie z filozofii. Przesunęliśmy do nauk przyrodniczych. Ale pojawiają się inne problemy. Na przykład, co było przed wielkim wybuchem. Albo jak to się stało, że nagle w jednym miejscu nagle ten człowiek stał się inteligentny i poszukujący kultury, wiedzy, odpowiedzi na zasadnicze pytania o życiu. Ale tutaj stawiam Państwu problem, bardzo prosty problem z chemii. Otóż neon jest gazem szlachetnym. Jak dodamy jeden elektron, to dostajemy sód, najbardziej reaktywny metal. Dlaczego? Dodamy jeden elektron. No chemicy mówią, że to zakaz Pauliego, one nie mogą zajmować przestrzeni fazowej tej samej. W przestrzeni fazowej nie mogą zajmować tej samej konfiguracji. Albo mówią, że o spinach połówkowych odpychają się w przestrzeni fazowej. A Pauli mówi, że nie mogą być na tym samym orbitalu. Bo gdyby tego nie było, to wszystkie byłyby takie same. Nie byłoby ani chemii, ani biologii. Ja mówię, jaki wielki ten Pauli, co za umysł. Odpowiedź mamy świętego Tomasza. Święty Tomasz mówi tak. Nie ma różnorodności w materii. To z różnej dyspozycji Pana Boga pojawia się różnorodność form. To jest suma teologiczna. Umknął tutaj cytat. Czyli podsumowując, nauki ścisłe stawiają pewne pytania, ale więcej pozostaje bez odpowiedzi. Mamy trzy prawa dynamiki Newtona. Co to jest masa? Bozon Higgsa? Nie, on zniknął. Została po nim tylko duch w bozonie Higgsa. A skąd ta masa? A jak rozwiązać ogólne równanie Einsteina? Nie wiemy. A co było przedtem? A dlaczego tak jest? Nie wiemy. Bo odpowiedzi na mnóstwo pytań w zakresie fizyki pojawiają się znowu pytania filozoficzne. Innymi słowy, jeżeli wierzymy, że to stworzenie jest realne, dobrze opisane, to gdzie jest to niebo, które on stworzył? Jeżeli tamta reszta jest prawda, to na samym początku stworzył niebo. Niebo. Czy poezja to jest świat materialny, czy nie? Czy myśl człowieka to jest świat materialny, czy nie? Jak jest w mózgu, zmierzymy, to materialne, jak ucieknie. Także oprócz świata materialnego istnieje zapewne świat niematerialny. Jeżeli do rozwiązania równania Einsteina potrzeba nam 500 lat według słów księdza profesora Hellera, to na rozwiązanie zagadek teologicznych 500 lat nam nie starczy. Czyli taki podtytuł długie życie dla teologii, innymi słowy podsumowanie mojego wykładu przyszło mi do głowy lecąc z Korei samolotem. To pokazują, tak się to przesuwa na ekranie. Ja lecę z Seulu do Frankfurtu i to się tak przesuwa na ekranie. Nieprawda, to kula ziemska się kręci. To kula ziemska się kręci, jak stwierdził Kopernik, a nam się wydaje. Innymi słowy, o bezustannym przesuwaniu się granic między teologią, fizyką i metafizyką. Lunga vita a teologia, dziękuję bardzo.